No, dziękuję bardzo. No, przykadzi ładnie, no. Dobrze, nie będziemy mu życzyli biskupstwa, chociaż Pismo Święte mówi, kto biskupem pragnie być, dobrej rzeczy pragnie. Może kiedyś właśnie i tak dalej, że to troszkę żartem oczywiście, ale ja się cieszę, że jest tutaj w tej diecezji, który jest taki też pogodny, ma taką radość w sobie i jak się go widzi, uśmiecha się i to zawsze kontakt wtedy jest bardzo dobry. No bo jesteśmy sobie bliscy, jesteśmy jedną rodziną, grób modlitwy Ojca Pio i dlatego jesteśmy sobie życzliwi. Na szczęście nie mamy powodów, żadnych powodów na siebie się boczyć, no bo ani nie mieszkamy w jednym domu, ani nie mamy teściowej wspólnej, prawda, ani nie mamy jakiejś tam innych problemów, prawda? Chociaż teściowie to bardzo dobre kobiety. On im zależy na... Nie mam nic przeciwko teściowym. ale... No ale tak to bywa. Natomiast właśnie ważne, że jesteśmy tutaj, że należymy do grup modlitwy Ojca Pio, bo moi kochani, właśnie przez to uczestniczymy w tej misji prorockiej Ojca Pio, który właśnie jako prorok odczytał piękne znaki czasu. Bo prorok, to jest prorok w ogóle? To nie wróżka, która przepowiada przyszłość, no i oczywiście błędnie zazwyczaj, albo szczela i gdzieś tam może trafić, prawda? Jak się szczela ileś tam razy, to coś tam trafi, ale nie o to chodzi, bo przyszłość jest przed nami zakryta i Pan Bóg zna nasze losy. I prorok to nie ktoś, kto przepowiada przyszłość, ale to Boży człowiek, który interpretuje teraźniejszość i patrzy na teraźniejszość oczami Boga. Właśnie o to chodzi. Ojciec Pio, przez to możemy powiedzieć, był autentycznie prorokiem, że nauczył się patrzeć na życie nie po swojemu, ale po Bożemu. I nauczył się patrzeć na rzeczywistość oczami Pana Boga. To jest właśnie prorok. I on widzi mądrze, bo widzi po Bożemu, a więc mądrze. I to jest właśnie prorok. Powtarzam, nie ten, kto zgaduje przyszłość, ale kto mądrze interpretuje rzeczy, teraźniejszość po Bożemu i odpowiada na Boże znaki, na znaki czasu. I w tej dziedzinie, jak za chwilę wykaże, ojciec Pio był mistrzem. Był naprawdę autentycznym prorokiem. Stąd wspomniał ksiądz Krzysztof, że tłumaczę książkę, to jest taka pozycja naukowa, socjolog Mario Salisi, profesor z Rzymu. Bardzo ma wielkie osiągnięcia. Jego książka pod tytułem Prorok ojcu Pio została przetłumaczona na język angielski. W Stanach Zjednoczonych odniosła niebywały sukces, większy niż we Włoszech. Jest przetłumaczona też na hiszpański, więc czytają cała Ameryka Łacińska i powiedzmy, i teraz będzie przetłumaczona na język polski. Nie zdążymy ją wydać pewnie na ten kongres, już jest ale tam korekty jeszcze trwają i tak dalej, bo niektóre rzeczywiście słowa są bardzo takie naukowe i medyczne i tak dalej, i tak dalej. No ale ona będzie wydana w tym roku i dlatego będzie też do dyspozycji taka pozycja naukowa o grupach modlitwy Ojca Pio. Dlaczego grupy są ważne? Dlatego, że pochodzą, pamiętajcie o tym, pochodzą z pragnienia serca Kościoła, od samego papieża. Papież sam wypowiedział takie wielkie pragnienie, że trzeba tworzyć grupy modlitwy, które mają bardzo ważne dwa cele. Modlić się o pokój i o pojednanie, przebaczenie między ludźmi, także między narodami. I ojciec Pio właśnie widząc, mając takie oko proroka, odpowiada jako pierwszy na apel papieża Piusa XII i zakłada te grupy. Najpierw San Giovanni Rotondo, a potem, jak dobrze, że Pan Bóg stwarza pobożne niewiasty. Co byśmy bez kobiet zrobili w kościele? Rzeczywiście ojciec Pio tego doświadczył. Właśnie dzięki tym kobietom, które one jakby posłuszne jemu, bo czuły intuicyjnie, że to jest mąż Boży. Jeśli on do czegoś wzywa, to trzeba iść za tym. One idą, zakładają te grupy, proszą proboszczów i tak dalej. I te grupy tworzą się jak grzyby po deszczu. I rzeczywiście są takimi ogniskami modlitwy w parafiach. Są potrzebne. Jesteśmy powołani z woli papieża, z głosu Kościoła. następcy Chrystusa, prawda? Jakim jest papież, czy zastępcy Chrystusa na ziemi. I dlatego są ważne grupy. Jesteśmy właśnie w sercu Kościoła, aby się modlić za tych, którzy się nie modlą. I moi drodzy, dlatego za już niecałe 2 tygodnie będziemy przeżywali, też wspomnę o tym, kongres grup modlitwy w Tenczynie, taki ogólnopolski, 4 dni, może nawet za długo, 1 dzień, ale żeśmy pomyśleli o czwartku do niedzieli, żeby ten kongres był i zaprosiliśmy tego socjologa, też jest zakochany w Ojcu Pio, ten Mario Salisz, i bardzo taki przyjemny, młody człowiek, ale jest już doktorem, profesorem, bardzo inteligentny, Genuejczyk, który jeździ po świecie, no i będzie u nas w Polsce po raz pierwszy, jeszcze nie był, cieszy się, że będzie mógł przyjechać i będzie miał 3 wykłady, konferencje do nas na temat szczególnie ojcostwa Ojca Pio, kryzysu ojcostwa, problemu ojcostwa we współczesnym świecie, w rodzinach. Przeżywamy naprawdę kryzys, myślę, rodzin też dlatego, że jest kryzys tożsamości ojca. Ta figura ojca gdzieś tam jest zagubiona, ojcowie gdzieś tam usuwają się w cień, wyjeżdżają, matka sama wychowuje dzieci, częste w polskim społeczeństwie zjawisko i na tym cierpi rzeczywiście figura, autorytet ojca. On o tym będzie mówił i właśnie o autorytecie ojcowstwa u Ojca Pio. Jak wielkim autorytetem, dlaczego wielkim autorytetem jest Ojciec Pio? Dlatego, że jest prorokiem, stał się prorokiem, moi drodzy. Dlaczego? Dlatego powtarzam, że umiał interpretować znaki czasu i odczytywać je po Bożemu. Nauczył się patrzeć na życie po Bożemu. Nie było to łatwe, to go bardzo dużo kosztowało. Ja wam wspominałem w tamtym roku, kiedy ten brat Modestino mi uświadomił tą jedną rzecz, jak Ojca Pio rzeczywiście kosztowało życie. Mówi, pokaż mi ręce, coś ci uświadomię. Wbije ci jakieś gwoździa potężnego w jedną, drugą dłoń. Wbije ci do boku, przebije ci nogi. I mówi, myślisz, że mógłbyś spać z takim cierpieniem? Wiesz, Ojciec Pio przez 50 lat nosił ciągle świeże rany. One się nigdy nie goiły. Ból był ogromny. Nigdy nie chciał o tym mówić, ale ja wiem, mówi, bo się nie opiekowałem. I naprawdę on nieraz kilkanaście nocy nie przespał z rzędu. Nie wiemy, skąd miał siłę do tego, żeby potem cały dzień spowiadać. Mówi, przecież normalnie po kilku nieprzespanych nocach człowiek nie nadaje się do życia. Mówi, no jest wykończony. Brak snu, wiemy, że nie da się żyć. A Ojciec Pio mówi, miał moc od Boga. Miał tą wielką moc, że po prostu duchem, siłą ducha potrafił tą słabość ciała przezwyciężać i mówi, i działał. I był tym znakiem Boga, obecnego Boga w świecie. I rzeczywiście tak było. Dlatego miliony ludzi przybywa i miliony przybywało za jego życia do San Giovanni Rotondo, bo ludzie wiedzieli, że to jest Boży człowiek, że to jest rzeczywiście prorok. On umie spojrzeć na życie po Bożemu i dlatego możemy od Niego się tego nauczyć, a przynajmniej możemy się poradzić, możemy przedstawić nasze problemy i On spojrzy na nie po Bożemu. To była ogromna wiara ludzi i ludzi wykształconych, ludzi różnych. I Ojciec Pio do każdego miał inne podejście, bo każdy jest jedyny i niepowtarzalny. To był fenomen Ojca Pio. A dlaczego miał jeszcze taką prorocką wizję i jednocześnie podchodził jako prorok do człowieka? Dlaczego? Dlatego, że miał niesamowity dar, jak wiecie, dar czytania w ludzkich sumieniach. Widział ludzkie życie. Umiał zobaczyć te sprawy w człowieku, do której człowiek nie umie się przyznać przed sobą. My jesteśmy sprytni, nie chcemy nieraz przyznać się do siebie, bo nieraz się wstydzimy niektórych sytuacji z naszego życia i przez to człowiek nie chce nawet tego wiedzieć, spycha do podświadomości. Gdy tak szczerze człowiek stanie w prawdzie, porozmawiamy, to wtedy, jeśli się przyznamy, czujemy ulgę, bo przyznaliśmy się do siebie, nawet do tych rzeczy, których się wstydzimy, których nie chcemy pamiętać, ale nie o to chodzi, żeby spychać do podświadomości wstydliwe rzeczy, tylko żeby umieć je postawić w Bożym świetle, umieć przebaczyć sobie i zrozumieć, że Bóg nam też przebaczył. Jest ważne, ja spotykam się nieraz z ludźmi, mówią, kiedyś kilka tygodni temu pewien pan mówi do mnie, rzeczywiście ojcze, tak stanąłem, bo myślę, że już jestem dojrzałym człowiekiem i tak prześwietliłem swoje życie i tak widzę, że są lata, są momenty, których się po prostu wstydzę. Gdybym mógł cofnąć czas, inaczej bym się zachował. Gdybym mógł cofnąć czas, dokonałbym zupełnie innych wyborów, bo tego nie akceptuję, tego się wstydzę. Ale właśnie trzeba umieć popatrzeć na siebie Bożymi oczami, to znaczy popatrzeć na siebie piękniej niż my na siebie patrzymy, bo przebaczyć sobie, to znaczy nauczyć się patrzeć na siebie oczami Pana Boga, a Bóg na nas naprawdę patrzy piękniej niż my sami na siebie. My siebie kochamy tą miłością toksyczną, niewłaściwą, często, która polega na dwóch skrajnościach, albo jesteśmy nadwrażliwi na swoim punkcie i gdy ktoś nam coś powie, jesteśmy obrażeni, bo jesteśmy tak wrażliwi. Ktoś nam coś zarzuci, ktoś nam powiedzmy, pokaże nasze wady, wtedy się denerwujemy, mówimy, absolutnie ty jesteś gorszy i ty, odpowiadam tak piłeczką ping-pongową, odbijamy ją i mówimy, no właśnie jeszcze, nie chcąc się przyznać do siebie. To znak, że nie umiemy siebie kochać, bo człowiek, który kocha siebie, który siebie akceptuje i przyjmuje to, co w nim jest, umie przyjąć uwagi. One mu nie ubliżają, bo przecież nieraz nie widzimy tego, co inni w nas widzą, bo my nie chcemy widzieć. Jeśli się do tego umiemy przyznać i popracować nad tym, jesteśmy piękniejsi wewnętrznie. A z drugiej strony spotykamy ludzi, czy często w nas jest to, że my siebie nie doceniamy, czy mamy takie poczucie, że jesteśmy gorszego gatunku, że jesteśmy tacy byliacy, takie beztalencie trochę, nie? Nieraz. Nic nie mam specjalnego. I to jest w nas często. W formacji to jest potrzebne. Ja pamiętam, jak miałem w nowicjacie, nowicjuszy, jak macie chociażby, dawał mi takie zadanie proste. Słuchaj, żebyś siebie poznał, żebyś pracował nad czymś, musisz siebie znać. Poznać siebie, zobaczyć siebie w prawdzie. Powiedz mi, wymień mi 5 twoich wad, nad których chcesz pracować, nad którymi chcesz pracować i 5 swoich zalet, za które chcesz dziękować Panu Bogu. Z wadami jakoś jeszcze szło, ale zaletami, kurczę, wymienić 5 zalet? Co ten ojciec Roman ode mnie żąda? Nie ma specjalnie, jak mogę 5 zalet u siebie widzieć? No, nie ma, nie, i już wyparowały nawet, jeśli były, nie? Coś takiego jest, natomiast trzeba widzieć dobro w sobie. Żeby umieć chwalić Boga, trzeba wiedzieć za co, trzeba umieć zobaczyć, że naprawdę w nas jest dużo dobra też. Pan Bóg złożył wiele darów w nas, za które trzeba dziękować. I to jest naprawdę ważne. To pomaga też stanąć w prawdzie i prawda wyzwala. Jak mówi Jan Paweł II, jest najpiękniejsze dla niego zdanie z Ewangelii, zapytany przez Frosarda, mówi, jakie najważniejsze zdanie z Ewangelii. Jan Paweł II wymienił właśnie to, poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Jezus Chrystus mówi takie zdanie w Ewangelii. Moi drodzy, i ojciec Pio, dlaczego miał takie Boże spojrzenie na życie? Dlaczego? Bardzo prosto. Dlatego, że był człowiekiem, który autentycznie, głęboko się modlił. I o tej modlitwie chciałbym trochę powiedzieć, o modlitwie u ojca Pio. Jest bardzo ważne, jesteśmy jego duchowymi dziećmi, nazwijmy to. I dlatego ważne, żebyśmy się też umieli modlić trochę jak ojciec Pio, bo jesteśmy grupami modlitwy. Świat potrzebuje modlitwy. Wiecie dobrze, że jest dużo ludzi, którzy odrzucają Pana Boga, odrzucają modlitwę. Mamy się też modlić za tych, którzy się nie modlą. Wiecie dobrze, jak jest z młodzieżą często. Tu mamy troszeczkę młodzieży tej kochanej, cudownej, ale o brawo, tam są, brawo. Dobrze, że jesteście. No. To jest piękne, bo przecież grupy modlitwy to nie tylko dla ludzi starszych, jesteśmy dla, no właśnie, dla Pana Boga. Te grupy modlitwy to nie grupy, powiedzmy, od pewnego wieku, tylko grupy modlitwy od dziecka do starszego. Nie ma tutaj limitu wieku. Natomiast jest bardzo ważne to, żebyśmy mieli świadomość, że mamy się też modlić za tych, którzy się nie modlą. W waszych rodzinach, wiecie, dzieci, ileż matek, które spotykamy, ojcze, dzieci, wychowane tak, jak mogłam, wychowywałam. No a pewnego momentu przestają chodzić do kościoła. Ja przebywam w Austrii ostatnie lata, w Wiedniu. To są często tragedie tych matek, bo wsiąkają jeszcze bardziej momentalnie w to środowisko młodzieży, która zupełnie jest poza kościołem. No więc oni też idą w tę stronę. A rodzice? Dla rodziców to jest dramat. Więc moi drodzy, dlatego zostaje nam też modlitwa, bo do Pana Boga nie zmusimy drugiego człowieka do tego, żeby chodził do kościoła i tak dalej. I dlatego trzeba się modlić tak, jak ojciec Pio. Więc ojciec Pio był człowiekiem modlitwy, dlatego był prorokiem, dlatego, że był człowiekiem, który się modli. Sam o sobie mówi, jestem tylko prostym bratem, który się modli. I rzeczywiście on się modlił, on niewiele mówił kazań, niewiele przemówień pozostało, dużo pisał listów, ale tak naprawdę przed soborem żył, wtedy nie mówiono tak często kazań. On zresztą uważał się za prostego brata, zakonnika, który się umie tylko modlić i to mówił. I jak wyglądała modlitwa ojca Pio? Oczywiście to była przede wszystkim modlitwa medytacyjna, rozmyślanie. Jest bardzo ważne, żebyśmy się takim rozmyślaniem też uczyli modlić, bo modlitwa to nie recytacja nawet najpiękniejszych treści. To nie słowa tego trzeciego kogoś. Oczywiście są potrzebne, czytamy Pismo Święte i tak dalej, ale Słowo Boże, ale potem, jeśli chcesz się modlić, musisz nauczyć się też medytować. Ojciec Pio był człowiekiem medytacji, jak ten brat Modes mówił mi, nieraz, ojcze, trzecia, czwarta, jeszcze ciemniutko zupełnie, ojciec Pio mówi, no wstawał i szedł do chóru, nikogo tam nie było i sam w ciszy medytował, nieraz 2 godziny, aż inni bracia przyszli. Często nawet zakładał sobie taki szal. Są takie zdjęcia, gdzie ojciec Pio gdzieś tam ma szal na głowie, żeby go nic nie rozpraszało. I medytował wpatrzony w tabernakulum, w krzyż, w chórze zakonnym. I to była jego rozmowa z Bogiem. Na czym ona polegała? Jak wygląda modlitwa rozmyślania? Bo jej mamy niewiele w kościele, czyli niewiele. Dużo mamy modlitw, prawda? Msza Święta jest modlitwą liturgiczną, różaniec odmawiamy, litanie i tak dalej, i tak dalej. A ważne, żeby też nauczyć się modlić medytacją, rozmyślaniem, bo to była taka głęboka i właściwa modlitwa ojca Pio. Na czym ona polegała? Według ojca Pio tak możemy powiedzieć, że modlitwa medytacji składa się z takich 3 etapów. 3 bardzo ważne etapy. Pierwszy etap to jest zatrzymanie. 2 etap to jest rozmowa i 3 etap to jest wymiana. Pokrótce pierwszy etap, zatrzymanie. Ojciec Pio mówi tak, jeśli chcesz się modlić, od czego zależy twoja modlitwa, jakość twojej modlitwy? Od otwarcia serca na Boga i umysłu, a więc musisz sobie uświadomić, przed kim jesteś. I popatrzcie, ta świadomość może być bardzo różna. Nieraz jesteśmy rozproszeni, wchodzimy do kościoła, pomachamy troszeczkę, odganiamy, jakby odgadzać muchy, prawda? Zrobimy znaki, jakieś coś powiemy i wyjdziemy i tak naprawdę nie mieliśmy świadomości, żeśmy się spotkali z Bogiem. No, żeśmy jakiś obraz ładny oglądali, a potem wychodzimy, no ładny kościół. Ale czy się pomodliłeś? Czyli czy rozmawiałeś z Bogiem? To jest pytanie. Bo medytacja, no to właśnie, żeby nastąpiła rozmowa, musi być po pierwsze to zatrzymanie się. Jest kropielnica od wieków, która stoi przed ksiąką. Maczamy wodą święconą rękę i żegnamy się. Właśnie to jest znak bardzo mądry i symboliczny, który mówi nam o tym, Boże, teraz wchodzę do świętego miejsca, gdzie Ty jesteś, chcę rozmawiać tylko z Tobą i wszystkie sprawy z Tobą niezwiązane zostawiam przed drzwiami kościoła. Żegnam siebie, wyganiam z siebie tego starego człowieka, by tu wszedł nowy człowiek. Zatrzymuję się przed Tobą. I ojciec Pio praktykował taką modlitwę zatrzymania. Popatrz, właśnie jest tu Bóg i tylko to właściwie. On jest, patrzy na Ciebie, Ty patrzysz na Niego. I On ma dla Ciebie czas. I czy Ty masz tę świadomość, że On tu jest? Ta świadomość może być bardzo różna. Ojciec Pio miał głęboką świadomość obecności Boga w tabernakulum, obecności Boga w świątyni. I to było bardzo ważne. Z nikim nie rozmawiasz wtedy, bo On tu jest. On jest najważniejszym rozmówcą. z człowiekiem się tu nie rozmawia. I to jest ważne, żebyśmy mieli to wyczucie sakrum, jakie miał ojciec Pio. Rozmawia z Bogiem i Bóg nie ma nic innego do roboty. Mówi ojciec Pio, jak zająć się tobą, bo jest cały dla ciebie. 24 godziny na dobę czeka, żebyś z nim porozmawiał, ale żebyś był świadomy, z kim rozmawiasz, musisz uświadomić sobie, że Bóg tu jest. Jeden z uczonych francuskich mówił tak, kiedy uwierzył, kiedy miał trudności z wiarą i przychodził, żeby uwierzyć do katedry Notre Dame i tam widział, jak niby wierzący ludzie przychodzili, ale wchodzili jak do muzeum, gdzieś tam rozglądali się i mówią, oni mówią, że wierzą, gdybym ja mógł uwierzyć, że Bóg tu jest, to jest tak nieprawdopodobne, że Bóg nieskończony tutaj jest w tabernakulum, to zrobiłbym jedno, gdybym miał tę łaskę wiary, upadłbym na posadzkę krzyżem i tak chciałbym skonać. Nie chciałbym więcej powstać. I ta głęboka świadomość obecności Boga, jeśli mamy ją, to się dobrze modlimy. To wtedy dobrze medytujemy. To wtedy rzeczywiście nasza modlitwa jakościowo jest o niebo lepsza. Bo to zatrzymanie się jest konieczne po to, żebyś zaczął z Bogiem rozmawiać. I to jest drugi etap, rozmowa czy dialog. My często uprawiamy monolog, przez to recytujemy różne modlitwy i tak dalej. To nam przynosi pewną ulgę, jest dobrze, ale warto, żebyśmy, moi drodzy, na chwilę się zatrzymali w ciszy i pobyli tak sam na sam, bez słów, z Panem Bogiem w Kościele, bo wtedy jest możliwy dialog. Dialog to jest rozmowa serca z sercem, gdzie dialog, wiadomo, polega na tym, że ktoś mówi i ktoś słucha. Jest wymiana, prawda? Dlatego na modlitwie ojciec Pio mówi, ważne jest nie to, żeby mówić, ale żeby nauczyć się słuchać. Żebyś nauczył się słuchać Pana Boga, co mówi Bóg. Bo jeśli ty zaczniesz mówić, to tak naprawdę wyjdziesz ze świątyni z poczuciem, że uprawiałeś monolog, nie dialog. A modlitwa jest dialogiem, jest rozmową, gdzie głos oddaje się mądrzejszemu. No właśnie, kto jest mądrzejszy, czy ja, czy Bóg? My się nieraz stawiamy w miejsce Pana Boga. Panie Boże, no tyle mamy zmartwień. To, tam córka znowuż ma problemy z mężem. Tam mój stary pije i znowuż mnie denerwuje. Zdenerwował mnie i nie mogę wytrzymać. Przyszłam tu, potem jeszcze coś tam, choroba jakaś. A tu sąsiadka mnie zdenerwowała, bo gadała coś tam i tak dalej. Panie Boże, czy widzisz, nie grzmisz, jak to jest, nie? I tak mówimy. I tak naprawdę wychodzimy, no ale właściwie rozmawialiśmy ze sobą. Natomiast rozmowa, modlitwa jest rozmową z Panem Bogiem, gdzie powtarzam, z naszej strony jest dużo ważniejsze słuchanie niż mówienie, bo Bóg ma nam coś do powiedzenia. Właśnie ojciec Pio tego się uczył. Przez to stał się prorokiem, że umiał słuchać Boga, umiał odczytywać znaki czasu, umiał odczytywać pięknie Ewangelię, rozumiał ją głęboko właśnie przez to, że słuchał na modlitwie Boga. Nie mówił do niego tyle, co nauczył się go słuchać. I to była jakościowo jego bardzo dobra modlitwa, bo była dialogiem, gdzie bardziej ze strony człowieka chodzi o słuchanie niż o mówienie. Jest bardzo ważne, moi drodzy. I ojciec Pio był tego mistrzem, więc był mistrzem rozmyślania, modlitwy medytacyjnej, gdzie jest zatrzymanie głębokie, nieraz nawet 5 minut takiej głębokiej świadomości. Nie możemy mieć, żeby być świadomym, że stoisz przed Bogiem Wszechmogącym. Jeśli masz takie doświadczenie, że Bóg tu jest, to rzeczywiście jakościowo twoja modlitwa wygląda o wiele piękniej. I moi drodzy, ten dialog polega na tym, że możesz na przykład rozumieć coś więcej ze swojego życia. Na modlitwie mogłeś coś zrozumieć. Na przykład 100 razy czytałeś jakiś fragment Ewangelii i on do ciebie tak docierał, ale nie do końca. Za 101 coś cię w tym fragmencie uderzyło. Boże, jakie to jest prawdziwe, jak to się sprawdza w życiu. Znatchnienie, przyjąłeś od Boga, Bóg do ciebie w jakiś sposób przemówił, bo byłeś otwarty na słuchanie. I właśnie modlitwa dlatego jest rozmową i słuchaniem. co Bóg mi ma do powiedzenia. Bóg nie przemawia jak człowiek. Nie miejmy takich pragnień, żebyśmy mieli objawienia i Pan Bóg do nas mówi, prawda? Się nielicznym świętym tylko zdarzało i oni tego nie pragnęli wcale. Byli przerażeni, ale słuchali głosu sumienia, słuchali Pisma Świętego i z tego rodziła się jakaś taka mądrość życiowa w nich. Bo kto słucha Boga, staje się mądry. Słucha największego mędrca. Słucha tego, który jest samą mądrością. I z tej rozmowy ojciec Pio mówi po trzecie, z modlitwy rodzi się wymiana. O co chodzi w wymianie? Patrz, modlitwa po prostu ojciec Pio mówi, dobra modlitwa człowieka zmienia. Na modlitwie człowiek się zmienia, ponieważ Pan Bóg chce zabrać nasze słabości. Chce zabrać twój egoizm, wlać w twoje serce jego miłość ofiarną. Chce zabrać twój bunt. Buntujesz się na życie, na cierpienie, na trudności. Pan Bóg daje ci zrozumienie. Ojciec Pio miał takie zrozumienie, kiedy rzeczywiście cierpiał bardzo fizycznie, ale moralnie, duchowo, nawet kiedy czuł się przez sam Kościół jakby zanegowany, zakazano mu publicznie odprawiać mszy świętej przez 2 lata. Pio bardzo to przeżywał, ale odczytywał to po Bożemu. Widocznie Chrystusowi jest to potrzebne. Jak mówi święty Paweł, dopełniam braki męki Chrystusa w moim ciele dla dobra ciała Kościoła, którym jest Kościół. I coś ojciec Pio z tego miał. I dlatego następowała ta wymiana. Przychodzimy na modlitwę, ojciec Pio mówi, jeśli masz w sercu niepokój, jeśli przestawisz to Bogu, wyjesz przed Nim swoje serce, wyjdziesz z modlitwy naprawdę uspokojony. Myślę, że wielu z was ma to doświadczenie. Przychodzimy zdenerwowani, mamy trochę dystansu. Na modlitwie pobyliśmy, wychodzimy z kościoła uspokojeni. Bóg zabiera nasze lęki, nasze niepokoje, a wlewa swój boski pokój, którego świat dać nie może. Ojciec Pio miał tego doświadczenie. Właśnie więc taka wymiana duchowa, która dokonuje się na modlitwie, która jest medytacją. Która jest medytacją, a więc nie tylko odmawianiem czegoś, ale jest rzeczywistą taką głęboką rozmową. I dlatego jako duchowych dzieci ojca Pio zachęcam was do tego serdecznie, żebyście weszli do kościoła czasem troszkę wcześniej, 10 minut, albo pozostali, kiedy nikogo już nie ma i tak chwilę pomedytowali. Według tego wzoru ojca Pio właśnie, teraz muszę sobie uświadomić, że Ty Boże tu jesteś. Boże, miej miłosierdzie dla mnie grzesznika. Mogą być takie chwile, kiedy tylko to ci przychodzi do głowy, bo czujesz swoją grzesznię. Ojciec Pio przeżywał bardzo. Słabość, ciemność, taką przeżywał głęboką. Poczucie grzeszności. Jest zresztą doświadczenie wielu świętych. Jesteśmy słabi, kiedy jesteśmy przed światłem, widać wszelkie pyłki, brudy na nas. Kiedy jesteśmy w mroku, wydaje nam się, że jesteśmy idealnie czyści. To nieprawda. Człowiek, który jest daleki od Boga, może tak mówić, bo on nie jest w ciemności. Człowiek, który zbliża się do światła, Bóg jest światłością świata, tak mówi o sobie Chrystus, wtedy widać w nas braki, czujemy tą małość ludzką, mizerię naszą, jednocześnie czujemy wielką miłość Pana Boga. Na modlitwie to ojciec Pio przeżywał, to było jego chlebem powszednim i dlatego był takim świętym, był takim prorokiem, ponieważ rzeczywiście sam jak o sobie mówi, jestem prostym zakonnikiem, który jedynie co potrafi, to potrafi się modlić. I to była prawda. A prawda, pokora to prawda o sobie. Ojciec Pio to umiał wyznać. Nauczył się modlić i medytować. I właśnie w tej chwili zatrzymania rodzi się taki dialog z Bogiem. Też o swoich sprawach możesz pomyśleć i zapytać, Boże, co chcesz mi przez to powiedzieć? I myślę, że ci może przyjść genialna myśl właśnie na modlitwie, kiedy pytasz Pana Boga. Tak święty Franciszek pytał, Panie, co chcesz, abym czynił w życiu? I wtedy przychodzi światło. Światło z góry, które no, daje ci rozwiązanie w jednym momencie. Myślę, my kapłani mamy to doświadczenie, kiedy myślę o kazaniu. Mogę czytać wiele książek, jakichś mądrych, bardziej, mniej i tak dalej i potem pustka. A kiedy się pomodlisz i... lustro na mszy świętej w czasie kazania i może ci przyjść światło, które ci da piękne kazanie w jednej chwili. Tego doświadczyłem wiele razy, moi drodzy, w moim życiu kapłańskim. I dlatego ta modlitwa medytacji jest mistrzynią wszystkich innych modlitw, uwielbienia, śpiewu. Kto śpiewa dwa razy i się modli, jest takie powiedzenie, jak najbardziej. To wszystko jest uwielbienie Boga, odmawianie modlitw liturgicznych czy paraliturgicznych, jak różaniec, inne, ale są dobre, ale taką właściwą modlitwą Ojca Pio była ta modlitwa medytacji, gdzie człowiek wtedy uświadamiał sobie, przed kim stoi, nie musiał wiele mówić, tylko otwierać serce po to, żeby wiele kochać. To było doświadczenie świętego Ojca Pio. Na tym zakończę, bo już i tak żeście wytrzymali, a jest nam bardzo gorąco, więc Bóg zapłać za cierpliwość waszą. Tyle.